Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Panteon świętych władców, który zapowiadałem przed tygodniem, otwiera święta Helena, cesarzowa Imperium Rzymskiego i najpotężniejsza kobieta swoich czasów. Przeszła drogę z nizin społecznych na najwyższy szczyt władzy. Obdarzona została tytułem Augusty przez swego syna Konstantyna Wielkiego, a przecież była tylko córką oberżysty, która wpadła w oko oficerowi armii rzymskiej, Konstancjuszowi Chlorusowi, który ją poślubił, sam zresztą będąc podobnie jak jego wybranka człowiekiem z nizin, który pozycję społeczną zawdzięczał swoim talentom wojskowym. Helena, urodzona około 250 roku w Drepanum w Bitynii na wybrzeżach Azji Mniejszej, nawet nie przeczuwała, że jej rodzinne miasto nazwane zostanie przez cesarza rzymskiego mianem Helenopolis właśnie na jej cześć. Helena nie przeczuwała także, że jej mąż Konstancjusz zrobi zawrotną karierę w armii rzymskiej, pnąc się po szczeblach kolejnych sukcesów. Wreszcie zostanie jednym z cezarów w rządzonym systemem tetrarchii Imperium Rzymskim. Przyjmując godność cezara, Konstancjusz zmuszony był oddalić swoją nisko urodzoną żonę lub też, jak chcą niektórzy, tylko konkubinę. Ich syn Konstantyn znalazł się w charakterze poniekąd zakładnika na dworze największego prześladowcy chrześcijaństwa, cesarza Dioklecjana. Tam Konstantyn, podobnie jak ojciec, rozpoczął zawrotną karierę, która doprowadziła go na szczyty imperium, do godności cezara, a następnie Augusta. Ten czas odsunięcia Heleny był dla niej niewątpliwie czasem poniżenia i upokorzenia, a także, znając stosunki panujące na cesarskim dworze, czasem lęku o własne życie. Jej miejsce zajęła przecież Teodora, pasierbica cesarza Maksymiana. Sytuacja uległa diametralnej zmianie, kiedy po śmierci Konstancjusza Chlorusa w 306 roku zachodnie legiony obwołały cezarem Konstantyna. Ten natychmiast wezwał na dwór swoją matkę i odtąd aż do końca swoich dni Helena będzie towarzyszką poczynań swego syna. Były to czasy przełomowe dla chrześcijaństwa. Po okresie największych prześladowań za Dioklecjana i Galeriusza, kiedy Kościół wzbogacił się całymi zastępami męczenników, takich jak święci Sebastian, Agnieszka czy Łucja i wielu innych, następował okres pokoju, a wkrótce także wzrastającej potęgi chrześcijaństwa. Przełom miał nastąpić w 312 roku, kiedy to Konstantyn pokonał w bitwie przy moście mulwijskim uzurpatora Maksencjusza. Od tamtej pory armii rzymskiej towarzyszyło labarum, czyli sztandar z chrystogramem, choć Konstantyn dopiero na łożu śmierci przyjął chrześcijaństwo. W następnym roku cesarz przyjął tzw. edykt mediolański, który wprowadzał swobodę wyznawania religii chrześcijańskiej, a także zwrot zagrabionych dóbr w okresie prześladowań. Wydaje się, że w tym czasie Helena przyjęła chrześcijaństwo, choć mogło to również nastąpić wcześniej. Wszyscy historycy zgodnie przyznają, że wpływ Heleny na politykę syna był bardzo duży. W 324 roku Konstantyn podniósł matkę do godności Augusty, co wiązało się z licznymi przywilejami. Wydaje się, iż ta kobieta, podniesiona z nizin społecznych do największych godności w Imperium Rzymskim, nie zachłysnęła się władzą. Podobno to pod jej wpływem cesarz otaczał się na dworze chrześcijańskimi urzędnikami. Zakazał także kary ukrzyżowania. Kapłanów katolickich uwolnił od podatków oraz służby wojskowej, pozwolił świętować chrześcijanom niedzielę jako dzień wolny od pracy, unormował prawo małżeńskie i zakazał konkubinatu, ograniczył rozwody, a biskupom przyznawał prawo sądzenia chrześcijan również w sprawach cywilnych. W tych poczynaniach dopatrujemy się wpływów Heleny. Zasłynęła ona także z hojności dla ubogich, rozdzielania jałmużny, uwalniania więźniów. Troszczyła się także o powrót banitów. Zasłynęła w tradycji z odnalezienia relikwii Krzyża Świętego. Miało się to dokonać po wyburzeniu świątyni Jowisza, którą w miejscu ukrzyżowania Chrystusa wybudował cesarz Hadrian. Po usunięciu fundamentów poszukiwacze dotarli do tej najświętszej relikwii. Święta Helena jako pierwsza, chronologicznie święta monarchini, uzmysławia nam, że poświęcenie się władzy dla niej samej nie jest powołaniem chrześcijańskiego władcy czy rządzącego, ale jest nim bez wątpienia wprowadzanie dobrych praw oraz oczyszczanie tego, co święte, z pogańskich naleciałości, a także sięgnięcia w głąb naszej tradycji duchowej, intelektualnej i materialnej, gdzie są ukryte, nie dające się oszacować, skarby. Szczęść Boże!